wyjątkowe i barwne. Nie zawsze znane i popularne. Muzyczne pejzaże.
Drodzy Państwo, kiedy tak sobie obserwuję to, co dzieje się aktualnie w naszych kinach, jakie filmy mamy w repertuarach i z jaką obojętnością się one spotykają ze strony krytyków i widzów, jakoś trudno mi sobie wyobrazić, aby za kilka lat ktoś w ogóle z jakimkolwiek sentymentem wspominał filmowy czerwiec roku 2019. Takie sobie filmy z taką sobie muzyką, więc nie będziemy chyba tracić czasu na prezentowanie tego wszystkiego. Lepiej wsiąść w przysłowiowy wehikuł czasu i po raz kolejny powspominać z nutką sentymentu, jak to kiedyś fajnie było. A było naprawdę fajnie, o czym się Państwo sami przekonacie. No to co, wyruszamy w podróż do roku 1989? Pierwszy przystanek to 9 czerwca, bo właśnie wtedy na duże ekrany trafia piąta kinowa odsłona popularnej serii Star Trek. Tym razem okręt Enterprise zostaje uprowadzony, a porywacz zmusza załogę do obrania kursu na miejsce w galaktyce zwane Ostateczną Granicą. I tu, drodzy Państwo, powiedzmy sobie szczerze, film wielkiego szału nie zrobił, mimo że na krześle reżyserskim obsadzono gwiazdę tego widowiska, Williama Shatnera. Czemu więc o tym mówię? Bo szał zrobiła z kolei muzyka, którą skomponował Jerry Goldsmith. Powracając do serii po nieobecności w drugiej, trzeciej i czwartej części, wrócił również do stworzonych przez siebie na potrzeby pierwszego filmu tematów. I od razu tutaj, drodzy Państwo, kupił sobie uwagę odbiorcy szalenie adekwatną, dobrze wyeksponowaną i łatwo wpadającą w ucho muzyczną akcją. No, jak to, drodzy Państwo, bywało w latach 80., film promowała piosenka, która przez lata urosła już do miana klasyka. The Moon is a Window to Heaven w wykonaniu formacji Hiroshima. Na pewno, drodzy Państwo, kojarzycie ten kawałek. Kilka dni później, czyli 13 czerwca 1989 roku, na ekrany kin trafia 16 już odsłona przygód agenta 007, licencja na zabijanie, z Timothym Daltonem w roli głównej. I jak w przypadku 5 Star Treka, nie była to, drodzy Państwo, może ciesząca się największą popularnością filmowa odsłona przygód Jamesa Bonda. Oderwanie się od oryginału Fleminga okupione tutaj zostało sporą krytyką, która skutecznie zblokowała wszelkie zapędy studia do szybkiego produkowania kolejnych sequeli. We'll be right back. Ale drodzy Państwo, licencja na zabijanie była o tyle ciekawym zjawiskiem, że po raz pierwszy w przypadku tej serii do komponowania oprawy muzycznej nie powrócił stały kompozytor serii John Barry. W związku z chorobą musiał odmówić się z ilustrowania tego filmu, a na jego miejsce wskoczyła inna legenda muzyki filmowej, Michael Kamen. Ten z kolei odciął się od spuścizny Barry'ego i zaproponował coś zupełnie odmiennego, taką siermiężną, stworzoną w oldschoolowym stylu, ilustrację muzyczną. Drodzy Państwo, głównie ilustrację, bo muzyka Kamena świetnie sprawdza się, ale właśnie jako podpora scen, które zdobi. Tylko tyle i aż tyle. W filmie, drodzy Państwo, brzmi naprawdę fajnie. Okej, drodzy Państwo, póki co wygląda na to, że ten rok 1989 nie był wcale taki wow. No to teraz troszeczkę to zmienimy. Mamy bowiem 16 czerwca i na duże ekrany trafia druga część Pogromców Duchów. If you feel the same as me, you gotta wanna take the ball. pomysł Iwana Reitmana na prześmiewcze potraktowanie tematu o duchach znalazł nie tylko swoich widzów, ale i bardzo pozytywne opinie krytyków. I nie dziwne, drodzy Państwo, że szybko zabrano się za realizację drugiej części, która okazała się równie dobrym widowiskiem. Filmem, o którym chyba nie trzeba tutaj, drodzy Państwo, za bardzo się rozpowiadać. Każdy chyba widział i doskonale się bawił przy tego typu widowisku. Muzykę do drugiej części skomponował Randy Edelman, ale to nie jego utwory skupiły uwagę odbiorców, ale właśnie piosenki, wśród których nie zabrakło również znanego szlagiera Raya Parkera Jr. Ale, drodzy Państwo, na soundtracku znajdziemy masę innych świetnych kawałków, wśród których błyszczy m.in. Flesh and Blood w formacji Oingo Boingo. Steps beyond the line. Such a beast. No to teraz, drodzy Państwo, ciekawostka. Czy rozpoznajecie Państwo ten temat, który leci w tle? Oczywiście, że tak. Przez niektórych uważany za jeden z najlepszych, jakie stworzono do ekranizacji komiksowej. Tak się składa, drodzy Państwo, że miał on swoją premierę, a dokładniej film, do którego powstał, kilka dni później, czyli 23 czerwca. A muzykę do Batmana skomponował, uwaga, założyciel, muzyk i wokalista Oingo Boingo, Danny Elfman. Czyli ten pan, którego przed chwilą mogliśmy posłuchać w piosence z Ghostbusters 2. Jaki ten świat jest mały. Mało kto jednak pamięta, że cały hype związany z gatunkiem superhero ma, drodzy Państwo, swoje początki w eksperymentatorskim filmie Tima Burtona z 1989 roku. Mowa oczywiście o pierwszym kinowym Batmanie, który pozwolił hollywoodzkim decydentom uwierzyć, że właśnie kino komiksowe to istna kopalnia złota. Drodzy Państwo, o tym filmie również nie będę się rozwodził. Chyba większość miała okazję obejrzeć, jeżeli nie, to przynajmniej słyszała o tym filmie. Ta mroczna, duszna atmosfera, świetne kreacje Keatona, Nicholsona, Basinger oraz ta zachodząca za skórę muzyka danego Elfmana. Zabierając się za Batmana, Danny Elfman postawiony został w dosyć niekomfortowej sytuacji. Nikt bowiem wcześniej nie definiował języka muzycznego, jaki miałby obowiązywać w spowitej mrokiem komiksowej ekranizacji. Sam gatunek superhero naznaczony był już patetycznym znamieniem pracy Johna Williamsa do Supermana. Ale Batman Tima Burtona wyraźnie tutaj odcinał się od tego entuzjastycznego tonu. Trudności dostarczał również fakt, że obok kompozycji Elfmana funkcjonować miały także piosenki ówczesnych gwiazd popu Michaela Jacksona oraz Prince'a. Ten pierwszy ostatecznie zrezygnował ze współpracy, zostawiając szerokie pole do popisu mniej popularnemu koledze z branży. Prince napisał wówczas 9 piosenek, z których, jak się później okazało, wykorzystano tylko 3. Któż bowiem mógł się spodziewać, że muzyka ilustracyjna będzie miała tak dużą siłę oddziaływania, że zepchnie do lamusa piosenki idola ówczesnych nastolatków? Ale tak, drodzy Państwo, właśnie było. Tego samego dnia, czyli 23 czerwca, na ekrany trafił jeszcze jeden film. Nie zrobił on może takiej furory jak Batman, ale przez lata urósł do miana swego rodzaju klasyka. Klasyka kina familijnego. Mowa tutaj, drodzy Państwo, o filmie Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki. Zrealizowane za niespełna 20 milionów dolarów widowisko zdołało wypracować prawie 20-krotny dochód. A krytyka nie pozostawiała tutaj złudzeń, że autorski pomysł Eda Nacha i Stewarta Gordona trafił tutaj w bardzo dobre ręce. Nic to, drodzy Państwo, że stojący za kamerą Joe Johnston dopiero wkraczał w świat reżyserii. Z rzemiosłem filmowym, szczególnie od strony wizualnej, miał już wcześniej do czynienia. Pracował bowiem dla Industrial Light and Magic w formie speca od efektów specjalnych, m.in. właśnie nad Gwiezdnymi Wojnami, co tutaj musiało rzutować na dobrą jakość techniczną obrazu tego nowego jego filmu Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki. No i cóż, mimo że dzieciaki pod względem wizualnym troszeczkę się zestarzały przez te minione 30 lat, to jednak dalej bawią i stanowią doskonałą rozrywkę na takie niedzielne, rodzinne popołudnia. No ale właśnie, Ząb Czasu na pewno nie nadgryzł ścieżki dźwiękowej stworzonej przez Jamesa Hornera. Ścieżki, która mnie osobiście zafascynowała polifonią, taką wielką swobodą w posługiwaniu się jazzową i swingową stylistyką. Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki wydaje się ilustracją odważną, na pewno bardzo zróżnicowaną w sposobie takiego nawiązywania komunikacji z odbiorcą, a pod względem wykonawczym wręcz wirtuozerską, bo w obrazie obok ciepłej liryki mamy jeszcze szaleńczą akcję opartą na swingowej rytmice, ocierające się o dźwiękonaśladownictwo ilustracje oraz fragmenty podtrzymujące napięcie lub też budujące grozę. O, drodzy Państwo, wszystko, a zarazem tak niewiele, by stworzyć spójną, bardzo atrakcyjną muzykę filmową. No i cóż, wszystko co dobre szybko się kończy. Miesiąc czerwiec roku 1989 zamykamy filmem, który okazał się, delikatnie mówiąc, artystyczną klapą. Choć do kin przyciągnął całkiem sporą grupkę entuzjastów kina kopanego, jednak nie zdołał przejść do historii kina jako coś takiego wybitnego. Mowa o trzeciej części słynnej serii Karate Kid. Części, o której niewiele dobrego da się powiedzieć poza tym, że miała świetną oprawę muzyczną w wykonaniu Billa Conti'ego. I to chyba na niej poprzestaniemy, mówiąc o tym filmie. Właśnie, drodzy Państwo, ciekaw jestem, jak się Państwu podobają takie filmowo-muzyczne wycieczki w przeszłość. Czy powinienem częściej praktykować taką formę prezentowania muzycznych pejzaży przemysłu filmowego? A może lepiej skupić się na aktualnych projektach? Co Państwo o tym sądzicie? Jeżeli macie jakieś uwagi lub sugestie, to zapraszam do kontaktu bezpośredniego drogą elektroniczną pod adresem goska.tomasz@filmmusic.pl. Tymczasem już za tydzień powrócimy do bardziej aktualnych kwestii.
Got a life. the blink of an eye.